Mimo sprzeciwu ziobrystów, PiS dąży do koalicji z Kukizem.
W tle dwa projekty ustaw o utworzeniu sądów pokoju.
Król Karol III rozpoczął trzydniową wizytę w Niemczech.
A u nas już za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.
A zaczynamy od informacji sprzed chwili.
Zakończyły się obrady Rolniczego Okrągłego Stołu w sprawie napływu ukraińskiego zboża do Polski.
W tej chwili trwa konferencja prasowa wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka.
Do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach.
Dwa projekty ustaw o utworzeniu sądów pokoju mogą zostać przegłosowane przez Sejm w połowie kwietnia.
PiS przyspiesza nad nimi pracę, bo chce szybciej zawiązać przedwyborczy sojusz z Pawłem Kukizem, dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM.
Taki plan rozszerzenia Zjednoczonej Prawicy nie wszystkim jednak przypadł do gustu.
W faktach łączymy się z Rochem Kowalskim. Rochu, na co dokładnie nie zgadzają się ziobryści?
Zarówno partia, jak i sam jej szef Zbigniew Ziobro, jednocześnie minister sprawiedliwości, uważają, że wprowadzenie sędziów pokoju zdestabilizowałoby wymiar sądowniczy w Polsce i byłoby niezwykle kosztowne. Według szacunków pochłonęłoby kilkanaście miliardów złotych. Dlatego przy głosowaniu ustaw PiS nie ma co liczyć na wsparcie koalicjanta.
My nigdy nie poprzemy tego rodzaju projektów, które są dla nas, w naszej przekonaniu, destrukcyjne.
Tak deklarował minister Zbigniew Ziobro. W tej sytuacji partia rządząca, czyli PiS, spogląda na ludowców, którzy pomysłowi sądów pokoju nie mówią nie. Przegłosowanie ustawy z PSL-em tylko po to, żeby pozyskać do koalicji Pawła Kukiza, może być dla PiS-u niezwykle kosztowne, bo Solidarna Polska, równie mocno jak nie chce sądów pokoju, nie chce też być w jednym sojuszu z kukizowcami.
A więcej o układach między PiS-em, Pawłem Kukizem a Solidarną Polską przeczytacie w tekście Rocha Kowalskiego na rmf24.pl. Trzy samochody osobowe zderzyły się na mazowieckim odcinku S2 między węzłami Opacz i Konotopa.
Ruch w kierunku Poznania odbywa się tylko prawym pasem. Brytyjski król Karol III razem z małżonką rozpoczęli trzydniową wizytę w Niemczech. Po południu wylądowali na lotnisku w Berlinie.
Oficjalna ceremonia rozpoczęła się przed bramą brandenburską w takim akompaniamencie.
Królewską parę uroczyście witali prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier i jego małżonka.
Po kilkudziesięciu minutach rozmowy przeniosły się do Pałacu Prezydenckiego. Dzisiaj po 6 latach, po tym jak Wielka Brytania rozpoczęła procedurę wyjścia z Unii Europejskiej, otwieramy nowy rozdział w naszych stosunkach. Mówił Steinmeier.
W harmonogramie wizyty, jak informuje nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan, doszło do zmiany.
Karol miał udać się do Paryża, ale z uwagi na trwające we Francji uliczne zamieszki, pałac Buckingham zmuszony był do zmiany tych planów. Jutro, jako pierwszy w historii brytyjski monarcha, wygłosi przemówienie w Reichstagu. Francja w ten sposób traci, a Niemcy zyskują. Tak określają okoliczności pierwszej zagranicznej wizyty Karola tutejsi komentatorzy. Warto zaznaczyć, że brytyjska rodzina królewska jest blisko skoligacona z niemieckimi arystokratami. Na bankiecie wydanym na cześć króla Karola III w Berlinie pojawią się m.in. jego kuzyni i kuzynki.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Witamy Tomasza Terlikowskiego i jego gościa.
A moim gościem jest Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Będzie jakiś przełom w najbliższym czasie, w czasie wojny, tej ukraińskiej, czy to już jest taka pierwsza wojna światowa, czyli będziemy obserwować to przesuwanie się o 3%, o 5% strefy walk, jak teraz w Bachmucie?
Wojna światowa to nie jest. Przełom jest możliwy. Wszystko zależy od tego, kiedy Ukraińcy zaczną kontrofensywę i na ile ona będzie skuteczna.
Oleksiej Reznikow mówi, że już na wiosnę, jak tylko dostaną czołgi, natychmiast ruszają z kontrofensywą.
I to nie jest wykluczone, tylko też trzeba pamiętać, że Ukraińcy prowadzą własną politykę informacyjną, propagandową. Rosjanie się spodziewają oczywiście ukraińskiego kontruderzenia, natomiast Ukraińcy nie poinformują dokładnie, rzecz jasna, kiedy uderzą, natomiast to, że chcą uderzyć, to wiemy od dłuższego czasu.
No tak, ale ten wywiad, na który ja się powołuję, dla telewizji RR jest dość wiarygodny, bo on mówi, dostaniemy czołgi od Niemiec, dostaniemy inne czołgi i uderzymy.
A zarazem prezydent Zełenski kilka dni wcześniej w wypowiedzi dla agencji japońskiej mówi, Ukraina na tym etapie nie ma jeszcze wystarczająco dużo siły, także sił zbrojnych do tego, żeby kontrofensywę rozpocząć. Wiemy, że ona nastąpi wcześniej czy później, być może później niż wcześniej, także dlatego, że ukraińscy politycy bardzo rozbudzili oczekiwania społeczne we własnym społeczeństwie, mówiące, że odzyskanie przez Ukrainę utraconych terytoriów to jest tylko kwestia czasu. Potrzebujemy potrzebujemy więcej broni, potrzebujemy się lepiej przygotować. Wygląda na to, że rzeczywiście Ukraińcy uderzą, ale kiedy? Tego myślę, że prezydent Zełenski na tym etapie też nie wie.
Panie dyrektorze, pan uderza Zełenskim, to ja znowu uderzę Reznikowym. On mówi, w tym roku możemy się spodziewać bardzo pozytywnych dla Ukrainy zmian. Jestem przekonany, że będziemy uwalniać kolejne okupowane tereny. No i tam oczywiście następuje to samo, co zwykle, że tak jak odbili to i tamto, to odbiją również inne tereny.
I oby minister Reznikow miał rację. Ukraińcy nas wielokrotnie w ciągu ostatniego roku pozytywnie zaskakiwali. No, samą obroną po 24 lutego, po tym odbiciem poszczególnych terytoriów utraconych. Ale pamiętajmy, że od końca września Ukraińcy wielkich sukcesów nie mają. Że
no właśnie.
Pół roku ten front stoi właściwie w miejscu, jak pan redaktor powiedział. Trochę w jedną stronę, kilka kilometrów, trochę w drugą. Więc taki mamy impas na froncie, ale liczymy wszyscy chyba na to, wszyscy, którzy dobrze życzą Ukrainie, że to jest taka cisza przed burzą, pozytywną burzą dla Ukrainy, która trochę sytuację na froncie przejaśni.
Ja oczywiście jestem po stronie Ukrainy, ale zadam pytania, to Rosja nie może już przeprowadzić kontrofensywy,
pana zdaniem? Właśnie wygląda na to, że nie.
Dlatego, nie jest w stanie.
Na tym etapie Rosjanie próbowali, czy próbują cały czas od wielu miesięcy. To słowo Bachmut, myślę, że wszyscy już słuchacze także Radia RMF znają. Pamiętajmy, że nawet tego miasta kilkudziesięciotysięcznego Rosjanie cały czas nie opanowali, mimo tego, że bardzo się starają.
Przed wojną mówi już 65% jest rosyjskie.
Jaka część, kilka dzielnic na pewno, 65 być może, natomiast straty rosyjskie także na tym odcinku frontu są potężne.
A z drugiej strony prezydent Zełenski mówi, nie możemy odpuścić, bo jak odpuścimy w Bachmucie, to prezydent Putin poczuje krew, a społeczeństwo ukraińskie będzie chciało kompromisu.
Myślę, że ukraińskie społeczeństwo kompromisu nie będzie chciało.
No to po co prezydent Zełenski coś takiego mówi?
Trochę się tłumaczy, to chyba bardziej jest tłumaczenie na potrzeby zewnętrzne niż wewnętrzne. Także dlatego, że wielokrotnie publicznie w ostatnich miesiącach czy tygodniach słyszeliśmy, że obrona przez Ukraińców Bachmutu jest bezsensowna, bo ona także powoduje wielkie straty w sile ludzkiej po stronie ukraińskiej.
No to jest prawda przecież, że powołuje straty. Ja nie chcę mówić o sensowności, ale straty powoduje.
Tak, chociaż jak duże tego nie wiem, bo to jak mówią Ukraińcy, tajemnica wojskowa i dopiero po wojnie się dowiemy.
No ale jeżeli wiemy, jakie są mniej więcej straty rosyjskie, to możemy przyjąć, że straty ukraińskie są mniejsze, bo oni się biorą, bronią, ale są jednak również spore.
Myślę, że one są bardzo znaczące i to będzie pewnie niewygodna informacja, jak w końcu zostanie upubliczniona. Natomiast prezydent Zełenski w tym sensie ma rację, mówiąc, dlaczego Bachmut jest ważny, bo jednak to jest takie miejsce symboliczne, które mówi społeczeństwu ukraińskiemu, nie zrobimy ani kroku do tyłu, ani piędzi ukraińskiej ziemi nie oddamy, co najwyżej będziemy odzyskiwali to, co jest nasze.
A pana zdaniem rzeczywiście się nie wycofają z Bachmutu? Rosjanie ich nie pokonają w tym mieście?
Myślę, że to jest cały czas sprawa ze znakiem zapytania i to znowu zależy od ukraińskiej kontrofensywy. Jeśli ona okaże się skuteczna, jeśli Ukraińcy pójdą do przodu, się nie wykrwawią, tylko rzeczywiście ona odniesie sukces, no to wtedy myślę, że Bachmut pozostanie gdzieś w tyle już wojsk ukraińskich.
Gdzie indziej. Dobrze, a jakie są realne nastroje w społeczeństwie ukraińskim? Powiedział pan, bojowe. Że społeczeństwo ukraińskie się nie podda.
One są bojowe. Ukraińcy
się nie zmienia.
W ogromnej swojej większości, ogromnej, tu mam na myśli 90% plus, wierzą w to, że ta wojna się dla nich zwycięsko zakończy.
Zwycięsko to znaczy odzyskają wszystko, rozumiem, łącznie z Krymem.
To nie jest doprecyzowane. Myślę, że tutaj...
Tego nie mówią.
Myślę, że taki plan minimum ukraiński to jest odzyskanie tego, co po 24 lutego stracili. Tutaj Ukraińcy rzeczywiście uważają, że to jest realne. Trzeba też pamiętać, że to, w którym miejscu jest dzisiaj Ukraina, to, że ta, jak się mówi czasami trochę już żartobliwie, na Ukrainie druga armia świata nie daje rady z armią ukraińską, to już jest sukces ukraiński.
Wojciech Konańczuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, jest naszym gościem. Przejdźmy do Xi Jinpinga. Prezydent Zełenski mówi, że zaprosił go do Kijowa. Chiny nie odpowiedziały. Ta wizyta jest realna?
Myślę, że nie jest realna, dopóki trwa wojna. Myślę, że tutaj prezydent Zełenski trochę próbuje podbijać tą piłeczkę, którą Rosjanie grają z Chinami.
No a może on po prostu chce wykorzystać to, że Chiny deklarują. Co poza tym, to jest inna kwestia, ale deklarują, że chcą być taką siłą niosącą pokój.
Tak, i to rzeczywiście jest pozycja dyplomatyczna Pekinu od samego początku tej wojny. A oni pokazują się jako taki partner państwo neutralne, chociaż tak naprawdę neutralni nie są, bo od samego początku Rosję przynajmniej politycznie wspierają, bo póki co jeszcze nie militarnie. Ta propozycja pokoju, czy pseudopropozycja pokoju, plan pokojowy, który Chińczycy pokazali w rocznicę wojny, ona też nie została ani przez Kijów, ani przez Moskwę pozytywnie odebrana.
No, ale z drugiej strony może nie przez Kijów, nie przez Moskwę, ale przez część krajów globalnego południa jest odbierana pozytywnie, bo te kraje nie ufają Stanom Zjednoczonym. Mówią, no w końcu jest siła, która chce pokoju.
Tak, ale też nie podejrzewam akurat tych krajów o zbytnią wiedzę w temacie tego, o co jest ta wojna, szczególnie szczegóły tego, co się tak naprawdę tam na miejscu dzieje. Więc to jest trochę też gra pod publikę chińską, budowanie przez dyplomację chińską pewnego wizerunku Chiny jako tego państwa, które właśnie, jak pan powiedział, niesie pokój.
Ale rozumiem, że w żadnym okresie, pana zdaniem, Chiny nie odegrają roli negocjatora. Nie będzie takiego momentu w czasie tej wojny.
Na tym etapie nie, natomiast myślę, że to nie tylko część państw globalnego południa, ale także państw zachodnich liczy, że Chiny mogą być tym pozytywnym elementem, który choćby będzie powstrzymywał Rosję przed zrobieniem czegoś bardzo głupiego.
No, mówimy oczywiście o broni jądrowej, bo to Chiny bardzo mocno powiedziały, nie wolno.
Tak, chociaż tutaj myślę, że nie powiedziały, znaczy mówią to takim ezopowym chińskim językiem dyplomacji swojej, a to jest taka specyficzna narracja, natomiast myślę, że to
ale
jednak...
Ale myślę, że Rosjanie potrafią go czytać akurat.
Potrafią, ale też wizyta prezydenta Xi w Moskwie niedawno, ona nie przebiegła tak, jak sobie Rosjanie tego życzyli.
No, znowuż cytując teraz Petro Kłębę, który mówi dla Financial Times, Kreml jest wściekły, nie zyskał tego, co chciał.
Myślę, że jest, nie wiem, czy jest wściekły, natomiast na pewno jest rozczarowany tym, że ta wizyta wykorzystana propagandowo przez propagandę kremlowską na potrzeby wewnętrzne, trochę też na potrzeby zewnętrzne, ale ona jak zakończyła się w dużym stopniu niczym. Znaczy ani żadne dokumenty nie zostały podpisane, ani to, na co zależało Kremlowi, to Chińczycy tego nie
powiedzieli. To może dlatego Zełenski teraz się dobije do Kijowa, do Pekinu, licząc na to, że może jednak jemu się coś uda.
On się dobija, ale on bardziej liczył na to, że Xi wykona telefon do Kijowa.
No, takie były zapowiedzi, nieoficjalne oczywiście, ale pojawiały się takie informacje.
Tak, ale tutaj Chińczycy bardzo ostrożnie grają także po to, żeby sobie Rosji nie zrazić.
Żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF FM. Przypomnę, naszym gościem jest Wojciech Konańczuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, a także na naszej stronie internetowej rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych.
Bardzo panom dziękujemy. Wojciech Konańczuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, i Tomasz Terlikowski. Ta rozmowa, jak słyszeliśmy, trwa w sieci, a my wracamy do konferencji prasowej ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka po zakończeniu obrad rolniczego Okrągłego Stołu w sprawie napływu ukraińskiego zboża do Polski.
Jak poinformował szef resortu, będzie wniosek polskiego rządu do Komisji Europejskiej o zastosowanie klauzuli ochronnej granicy polsko-ukraińskiej w związku z zakłóceniami na rynku.
Do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach. Zapraszamy na 18.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.